Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzięki Ci, Jezus. Kochani, wracajcie do swoich miejsc. Przybijcie im piątkę, przytulcie się, jak będą siadać. Będziemy teraz mieć czas krótkiej inspiracji. Ale naszym celem, zajmijcie swoje miejsce. Naszym celem jest to, aby dzisiaj każdy z nas wyszedł stąd pełen wiary i nadziei. Amen. Nie chcemy się poddać złu. Chcemy zło dobrem zwyciężać. Amen. Więc Kościół jest przeznaczony, żeby zło dobrem zwyciężać. Więc dzisiaj będziemy się uczyć, jak zło dobrem zwyciężać. I pomimo tego, że mamy nastroje, jakie mamy, że mamy mało powodów, by się cieszyć, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj odróżnili radość od wiary i klaskali dla wiary, dla imienia Jezus. Czy jesteśmy gotowi dzisiaj ogłosić wiarę w tym miejscu i powiedzieć: Boże, jesteś większy niż każda przeciwność, niż każde zło, i ogłaszamy Twoje królestwo, Twoje panowanie w tym miejscu, i niech ta atmosfera będzie atmosferą miłości, odwagi, wiary, łaski i pocieszenia w imieniu Ducha Świętego Jezusa i Pana Boga. Amen. Amen. Ja jestem niesamowicie dumny z tego, jaką społeczność, jaką wspólnotę tworzymy. Od samego początku tego całego kryzysu otrzymuję niezliczoną ilość wiadomości od ludzi, którzy są gotowi pomóc. Dzwonią do mnie ludzie nie z Kościoła, ludzie moi znajomi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Kościołem, i dzwonią do mnie i mówią: Daniel, mam miejsce, mam pracę dla kogoś z Ukrainy, jakbyś tylko potrzebował, widziałem, że robicie coś w Kościele, moja firma zatrudni ludzi. Mam ludzi, którzy mówią: nasze domy są otwarte, mam ludzi, którzy mówią: jesteśmy gotowi, jak możemy pomóc, możemy jechać na granicę, możemy przyjechać. Jest pełno ludzi. Zobaczcie, jak poruszające jest poruszenie naszego narodu, poruszenie naszego kraju. Zobaczcie, ile zbiórek jest zorganizowanych, ile nagle problemów przestaje mieć znaczenie, ile nagle kłótni przestaje mieć znaczenie, ile nagle podziałów przestaje mieć znaczenie, bo kiedy mamy kryzys, wszyscy się jednoczymy i my mamy to w genach, Polsko. Amen? Mamy to w genach, że jak jest kryzys, to jesteśmy. Ale powiem wam, usłyszałem jedno, ja jestem też przesiąknięty informacjami, które docierają z frontu i z tamtych różnych miejsc z wojny. Tak naprawdę śledzę wszystko na bieżąco, żeby wiedzieć, co się dzieje, jak możemy najlepiej pomóc. Ale jedno zdanie gdzieś w tych wszystkich komentarzach mnie mocno złapało za serce. I muszę być bardzo daleki, żeby nie iść w żadną politykę, bo w tym Kościele polityki nie uprawiamy. Ale tam ten ktoś, kto wywołał ten cały konflikt, zapomniał, że w ZSRR, w Związku Radzieckim, ludźmi, którzy najmężniej walczyli, byli Ukraińcy. W tym całym związku. I dzisiaj, patrząc na odwagę, patrząc na cierpienie, ale też na bezsilność, ale odwagę tych ludzi, którzy bronią swoich kobiet, swoich dzieci, swoich rodzin, moje serce jest pełne podziwu i szacunku dla narodu ukraińskiego i zmienia się w mojej głowie mój stosunek do narodu ukraińskiego. Ile tam jest odwagi, że ludzie na najwyższych stanowiskach nie uciekają, nie mówią: nie potrzebujemy podwózki, potrzebujemy amunicji. To są niesamowite obrazki, które przejdą do historii i nasze dzieci będą się o tym uczyć. Nasze dzieci będą uczyć się odwagi i wiary. Ja wiem, że nie walczymy tylko z krwią i z ciałem, walczymy z mocami ciemności i za każdym złem stoją moce ciemności. I wierzę, że tam też jest Kościół, może jest podziemny, ale im bardziej jest prześladowany, im bardziej jest podziemny, tym większą ma moc. I wierzę w to, że on się objawi, że ta moc się tam objawi i że tam jest Kościół, tam jest potężny Kościół tak naprawdę ewangeliczny na Ukrainie. Dużo większy niż w Polsce. który ma tam niesamowicie trudne zadanie do wykonania, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy mieli tą pewność, że każdy z nas wyjdzie stąd pocieszony oraz wyjdzie stąd z wiedzą, jak może najlepiej pomóc. Amen. Ja chciałbym, żebyśmy byli, nasze serce były otwarte. Nie chcę w ogóle grać na żadnych emocjach i chciałbym, żebyśmy oddzielili emocje od tego, co można rzeczywiście zrobić, ale z drugiej strony, żebyśmy wyszli stąd i to jest test miłości, to jest test dla Kościoła, to jest test miłości dla Kościoła, to jest test jedności dla Kościoła, to jest test odpowiedzialności dla Kościoła i kiedy czytam Boże Słowo i kiedy myślałem o tym, czym w ogóle można się podzielić takiej niedzieli, czy w ogóle to jest niedziela, w której wypada powiedzieć kazanie, czy to jest w ogóle niedziela, w której wypada się przemądrzać na scenie w świetle reflektorów, kiedy ludzie śpią przy świetle świeczek. Nie mam zielonego pojęcia, jak do końca to ugryźć, ale wiem, że dopóki tu jesteśmy, mamy odpowiedzialność za to, żeby być najlepszą pomocą z tego miejsca. I tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest przypadek, że jesteś w tym kraju i mam słowo do kogoś z Ukrainy. Nie czuj się winny, że jesteś tutaj. To nie jest twoja wina, że jesteś tutaj. Tutaj z Bożą pomocą możesz wykonać więcej dzisiaj, niż byś był tam. I prawdopodobnie to, że tu jesteś dzisiaj, zamiast pytać, dlaczego mnie tam nie ma, zacznij pytać Boga, dlaczego tutaj jestem. Zacznij pytać, dlaczego tutaj jestem. Bo gdyby to się wydarzyło w naszym kraju, ja bym był na froncie i jestem pastorem, który się... Ja bym był na froncie. Ja bym bronił. Moja żona też, bo jest lekarzem. Ma książeczkę wojskową. Na pewno by mnie nie zostawił. Bym zabezpieczał... Ale gdybym musiał wysłać moje dzieci do innego kraju, to jestem przekonany w głębi serca, że chciałbym, żeby ktoś, kto mówi w ich języku, przywitał ich po drugiej stronie. Więc macie dużo większe zadanie, niż wam się wydaje i nie przepraszajcie nikogo za to, że tu jesteście. Jesteście tu potrzebni. Jesteście tu potrzebni i my zrobimy wszystko jako Kościół, aby pomóc wam, żeby w tych potrzebach być najlepszą pomocą dla ludzi, którzy są tam i którzy przesyłają swoje dzieci, swoje rodziny, swoje żony. Amen. Kościele, jesteśmy w tym razem i to jest nasza odpowiedzialność. I to nie jest tylko symboliczna flaga, to nie jest gest. To nie jest gest. Ludzie z Ukrainy, z tego kościoła fizycznie dzisiaj, aktualnie, Alina jest na dworcu w Krakowie i wita wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają pociągami. Brakuje tłumaczy, brakuje ludzi, którzy mówią po ukraińsku. Mateusz Chodakowski, który jest dzisiaj na granicy, jest w medyce, razem zaczęliśmy współpracę z amerykańską organizacją non-profitową. Oni tam tworzą magazyn i tworzą zaplecze humanitarne. Mateusz Chodakowski jest tam na granicy. I nie wiem, czy mamy zdjęcia? Mamy zdjęcia? Czy możemy je pokazać? Ja chciałem, żebyście zobaczyli, że nasi ludzie tam są i rozdają pampersy. O, i on się długo nie zastanawiał, czy ma tam jechać. Zadzwonił do swoich szefów i powiedział, czy mogę tam pojechać. Oni powiedzieli, prosimy Cię, jedź, w ogóle się nie przejmuj pracą, zostaw co masz, jedź i pomagaj, szanujemy Ciebie i błogosławimy, jedź i pomagaj. On jest dzisiaj w medyce i dziękuję każdemu z Was, że czuje się wysłany z Kościoła, a nie sam z siebie. I to jest nasze zdanie, żeby dzisiaj wspierać tych ludzi. Więc chciałbym przeczytać jeden fragment z Bożego Słowa, który jest jeden fragment, który przychodzi mi do głowy, jeśli w ogóle możemy o czymkolwiek dzisiaj powiedzieć z tego miejsca. Jest moment w Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus znowu spotyka się z ludźmi, którzy byli bardzo religijni, którzy byli bardzo poprawni religijnie, którzy z pozoru byli bardzo pobożni i z pozoru byli bardzo kochani. I temat dzisiejszego kazania brzmi: pozory mylą. I w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w 25 wersecie czytamy: i oto powstał pewien znawca prawa, człowiek bardzo religijny, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: hej, nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedziałeś poprawnie. Wow! Gratulacje! Poprawna odpowiedź. Znasz odpowiedź na ważne pytanie. Podsumował Jezus i powiedział tylko jedno zdanie. Tak postępuj, aby nie żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Czyli dosłownie pytał, a komu mam pomagać? A kogo mam kochać? A kogo mam traktować jak brata? Zapytał o to samego Boga, Jezusa. Jezus podjął ten wątek. Podoba mi się to zdanie. Jezus podjął ten wątek. Jezus złapał go za słowo i powiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, gdy zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym, podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Ja chciałbym, żebyście wyłapali jak najwięcej szczegółów w tej historii. Udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. To jest bardzo ciekawe, że kiedy my czasami wiemy, jak powinniśmy się zachować, co powinniśmy zrobić, podświadomie w głowie szukamy wymówek, dlaczego tego nie robić. Wtedy Jezus przychodzi z bardzo konkretnym argumentem. I ten człowiek szukał powodu, aby pomóc. A Jezus mu powiedział: stań się powodem, który pomaga. Ten człowiek szukał wymówki, a Jezus odwrócił do góry nogami całą sytuację. I zamiast szukać argumentów i powodów, by pomóc, weź odpowiedzialność, aby być powodem do miłości. To jest taki szczegół, który zmienia całe wyobrażenie. Kiedy my nie skupiamy się na rzeczach, na powodach, dla których mielibyśmy nie pomagać, zupełnie inaczej patrzymy na sytuację. To sytuacja tworzy z nas pomoc, a nie my stajemy się pomocą w sytuacji. To jest zupełnie odwrócona kolej rzeczy. My nie zastanawiamy się, czy pomóc, tylko pomagamy i to zastanawia innych. My nie kalkulujemy, czy warto, nie oceniamy sytuacji, tylko sytuacja ocenia nas. I chciałbym dzisiaj bardzo jasno podkreślić z tej historii kilka rzeczy. Przede wszystkim to jest wielki ból i smutek dla nas wszystkich, co się dzieje na Ukrainie. I zrobimy wszystko, co możemy w tym kościele, aby pomóc. W pierwszej kolejności nasz pierwszy priorytet to jest zadbać o rodziny naszych ludzi w tym kościele, o was i o wasze rodziny. To jest nasz pierwszy priorytet I nasze wszystkie działania będą skupione w tym, aby zadbać o wasze rodziny, aby pomóc wam ściągnąć wasze rodziny tutaj, aby pomóc te rodziny w tym miejscu umieścić w schronieniu odpowiednim. Jeśli trzeba będzie, wynajmiemy mieszkanie, jeśli trzeba będzie, pomożemy jakkolwiek. To jest nasz pierwszy priorytet. Chcemy być błogosławieństwem dla ludzi z Ukrainy, którzy są w naszej społeczności. W drugiej kolejności będziemy troszczyć się o kościół, który jest tam w kontakcie z innymi pastorami, z pastorami w tamtym rejonie też, dla ludzi, którzy potrzebują, dla domowników wiary, dla braci i sióstr, dla ludzi, którzy potrzebują schronienia. W drugiej kolejności będziemy pomagać im. W trzeciej kolejności będziemy pomagać ludziom randomowym, przypadkowym, którym tylko będziemy mogli pomóc. Ale ta sytuacja dzisiaj otwiera nam wiele możliwości, by pomagać. Każdy kryzys, każda tragedia z drugiej strony jest piękną możliwością. Jest piękną możliwością, aby być pomocą, aby być współczuciem, aby być wsparciem, aby być miłosierdziem. I słuchajcie, dzisiaj moje marzenie jest takie, aby ten Kościół był przyrównany, aby nasz Kościół, aby nasza wspólnota była przyrównana do tego Samarytanina, do człowieka, który z pozorów najmniej mógł pomóc, czy najmniej powinien pomóc, bo był człowiekiem, który w ogóle w tamtym momencie nawet nie był z tej okolicy. Był człowiekiem, który w ogóle nie powinien pomagać. To nie byli jego ludzie, to nie był jego interes, to nie były jego sprawy. Z pozoru ten człowiek w ogóle nie miał żadnego wpływu albo nie musiał w ogóle pomagać. A ludzie, którzy z pozoru powinni być blisko, byli daleko, odsuwali się od sprawy, udawali, że nie widzieli tego, co się dzieje. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy jasno w tym Kościele zakomunikowali rzecz. Kościół Echo zrobi wszystko, aby pomóc w konflikcie, aby pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu, aby pomóc w tym, żeby pomóc rodzinom, które chce się ściągać tutaj. Wiemy, że już jedna rodzina czy dwie rodziny już jadą do nas. Będziemy gotowi, przygotowujemy się, aby pomóc. I za chwilę też usłyszycie o tym, jak wy praktycznie możecie pomóc. Ale bądźmy dzisiaj pełni współczucia i miłosierdzia. To wyzwanie jest dużo większe, niż nam się wydaje. Bo ten człowiek, kiedy widzimy wojnę, kiedy widzimy kryzys, kiedy widzimy trudne obrazki, nasze serce jest poruszone i działamy, reagujemy od razu. I to jest piękne w naszym narodzie. Ale w tej historii czytamy, że ten człowiek opatruje rany, schyla się nad poszkodowanym, opatruje rany, czyści je, zawozi go do gospody, płaci, wydaje swoje pieniądze i mówi, jak będę wracał, to wszystko, co wydasz, oddam. Dzisiaj cały naród jest w tym momencie, kiedy widzimy potrzebę i pomagamy i robimy wszystko, co możemy. Ale za niedługi czas, czy ten naród, czy nasz Kościół zda egzamin w tym, żeby nie tylko pomóc tu i teraz, ale wrócić i pomagać dalej. I spłacić resztę długów. Bo kiedy działamy tylko na zasadzie naszych emocji i reagujemy tylko na potrzebę, nie kierujemy się Bożą miłością, tylko ludzką miłością, to jesteśmy gotowi pomóc tu i teraz. Ale kiedy odsuwamy się od problemu, oddalamy się od chorego, od potrzebującego, nasze serce już mniej bije w tym kierunku. Ale Boża miłość jest inna. Boża miłość pomaga tu i teraz, daje zaliczkę na to, co się wydarzy za chwilę i w drodze powrotnej zapłaci za wszystko. Więc słowo do tego Kościoła jest takie, dla nas jest takie, że to nie jest, ten test nie trwa tu i teraz, tylko ten test trwa wtedy, kiedy trzeba będzie wrócić i w drodze powrotnej zapłacić za wszystko. To może się okazać za parę miesięcy, to może się okazać za parę lat. Nie wiemy tego, ale to jest słowo dla nas. Drugie słowo dla nas jest takie, że niektórzy z nas czują się winni, że nie mogą pomóc. Ten człowiek nie czuł się winny, że opatrzył człowieka, zostawił go w gospodzie i poszedł załatwiać swoje sprawy. To jest okej. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli w tej historii. Ten człowiek nie zabrał go na swojego osiołka i nie ciągnął go za sobą,
tylko zostawił go w gospodzie pod opieką ludzi, którzy są do tego przygotowani, którzy mają środki, którzy mają czas, a sam pojechał załatwiać swoje sprawy, wrócił do swoich rzeczy i w drodze powrotnej nie zapomni zapłaci. Więc jeśli na tej sali są ludzie, którzy czują się źle z tym, że nie mogą dzisiaj jechać na granicę, że nie mogą dzisiaj pomagać, bardziej by chcieli, nie czujcie się z tym źle. My jako Kościół stworzymy wiele możliwości, aby pomóc najlepiej jak potrzeba. Może niektórzy zapłacą 2 denary za opiekę, może niektórzy będą tą opieką fizyczną i będą się opatrywać, będą się zajmować, opiekować ludźmi, ale może niektórzy będą musieli zapłacić i pojechać i wrócić i upewnić się, czy wszystko jest okej. Okej? Czujemy to? Więc ta historia jest bardzo głęboka, jeśli zaczniemy ją studiować intensywnie. Bo nie każdy z nas ma siłę, przestrzeń i możliwości, aby pomóc tak, jak chce. Ale pomóż tak, jak możesz. A my zrobimy wszystko, aby ta pomoc była jak najbardziej efektywna i skuteczna. Amen? Więc chciałbym dzisiaj was zachęcić, nas, cały Kościół zachęcić, abyśmy wzięli odpowiedzialność za tego rannego człowieka, który leży, nad którym się może inni litują, ale wierzę, że Boży Duch, który jest w nas, pomoże nam zlitować się nie tylko tu i teraz, ale będzie wiedzieć, gdzie skierować, będzie wiedzieć, ile zapłacić, a w drodze powrotnej, może za miesiąc, może za rok, może za 2, będzie wiedział, jak dalej pomóc. Amen? To nie jest takie oczywiste i tu jest potrzebna Boża miłość. I chciałbym was poprosić, żeby nasza pomoc nie skończyła się na emocjach, ale nasza pomoc skończyła się na Duchu Świętym. Bo emocje szybko mijają i obrazki szybko mijają. My szybko zapominamy. Ale kiedy Duch Święty zmienia nasze serce, my jesteśmy gotowi zobaczyć więcej niż widzą nasze oczy. Widzimy to, co widzi nasz Duch. Duch Święty, który jest w nas. Więc to jest wyzwanie dla Kościoła. To jest wyzwanie dla jedności. Chciałem wam pokazać, za mną za chwilę się pokażą możliwości, jak możemy jako Kościół pomóc. Chciałbym też dzisiaj wykorzystać scenę, aby was troszeczkę poinformować, bo jest też bardzo wiele dezinformacji. Serio, jestem absolutnie poruszony tym, co Bóg robi i co Bóg wkłada w nasze serca. Ale chciałbym, żeby każdy z nas miał poczucie, że pomaga najlepiej, jak potrafi. Najbardziej rozsądnie, najbardziej mądrze. Bo kiedy my pomagamy, kiedy pomagamy tak nie do końca efektywnie, to czasami z tej pomocy jest więcej chaosu niż pomocy. I tutaj jest potrzebne skoordynowane działanie. I chciałbym wam powiedzieć o kilku rzeczach, które zrobiliśmy przez ostatnie 3 dni, podejmując bardzo szybko, bardzo kluczowe decyzje, żeby zająć się tą całą sytuacją i zaraz chwilę o tym opowiem. Jakie są potrzeby? Dzisiaj po kościele każdy z was oraz na stronie internetowej czy na Facebooku możecie znaleźć link, będzie mógł wypełnić formularz z konkretną pomocą. To jest test dla naszych kolan do modlitwy, ale to jest też test dla naszych rąk, dla tych ludzi, którzy mogą. Nie każdy będzie mógł. Niektórzy z was będą tymi ludźmi w gospodzie, a niektórzy z was będą tymi ludźmi, którzy opatrzą, a niektórzy z was będą tym, który wróci i upewni się, że wszystko jest załatwione. Ale potrzebni jesteśmy tu i później, tam i tu, w różnych miejscach, w różnych rolach. I niech każdy z was dzisiaj odkryje tą rolę najlepiej, jak potrafi. Jakie są potrzeby? Bardzo praktyczne. Potrzebujemy lokali, schronienia, mieszkań, całych mieszkań albo pokoi, które można wynająć. Uwaga, zazwyczaj tymczasowo. Nasz kraj jest bardzo dobrze przygotowany, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale nasz kraj jest bardzo dobrze przygotowany na uchodźców i ma bardzo konkretny program dla uchodźców. Każda osoba, która wchodzi, przekracza granice naszego kraju, jest ofiarą konfliktu wojennego, jest objęta ochroną. Dostaje status uchodźcy i ma zagwarantowane schronienie. I to nie jest wasz dom. To nie jest mój dom. Ma schronienie zagwarantowane z rządu. Ma zagwarantowany zasiłek, ma zagwarantowane ubezpieczenie. Bo nie wystarczy kogoś przyjąć do domu, bo przyjmiesz ludzi do domu z dziećmi, jak się dzieci rozchorują, potrzebny jest lekarz. I mamy lekarzy wielu w kościele i poradzimy sobie, ale tu chodzi o większą skalę i o świadomość. Chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że każda osoba, która jest w tym kraju, ma możliwość, nie musi, ale ma możliwość skorzystać ze statusu uchodźcy, który daje mu prawo do tego, żeby mieć schronienie, posiłek, opiekę medyczną, podstawową i takie rzeczy. Oczywiście to się nie dzieje czasami z dnia na dzień i tutaj potrzebujemy tymczasowych lokali. I będziemy jako Echo wynajmować prawdopodobnie nawet mieszkania, żeby były przejściowymi schronieniami dla ludzi, którym będziemy pomagać. Ale prośba jest taka, żebyśmy my, jeśli mamy taką potrzebę i mamy takie poczucie, udostępnili swoje domy czy mieszkania, to też nie jest tak. Niektórzy z nas mogą się bawić, okej, udostępnię swój dom, swój pokój, ale na ile? Na miesiąc? Na rok? Kiedy jest kryzys tu i teraz, działamy często na emocjach i wpuszczamy ludzi do domu i tak powinniśmy zrobić. Ale im dłużej ta sytuacja trwa, tym trudniej potem jest wytrzymać. I ta sytuacja nie jest komfortowa ani dla ludzi, którzy są przybyszami, ani dla was. I niektórzy z was mają takie warunki i chwała Bogu, a niektórzy nie będą mieli takich warunków i musimy o tym wiedzieć, że są inne opcje i też nie czujmy się źle z tym, jeśli my sami nie mamy możliwości takiego schronienia zapewnić. Prawdopodobnie, jeśli wynajmiemy mieszkania, które będą potrzebne do tych celów, będziemy potrzebować wyposażyć te mieszkania w podstawowe artykuły, podstawowe rzeczy. Może to będzie łóżko, może to będzie łóżeczko dla dziecka, może to będą rzeczy potrzebne dla dzieci, takie jak butelki, jak nie wiem, naczynia, cokolwiek. To też jest druga możliwość. I chciałbym, żeby ci z was, którzy mają to w sercu, też zapisali się w formularzu dzisiaj przy stoisku w foyer po kościele i dali taką możliwość. Niektórzy z nas może będą musieli zakupić żywność i chcą to zrobić. To też jest taka możliwość. Widzieliście przed chwilą zdjęcia Mateusza na granicy i w pierwszej kolejności zajmiemy się pomocą w Gdańsku. Współpracujemy z miastem Gdańsk też. Jestem w kontakcie z organizacjami, z Fundacją Gdańską, która zapewnia, przygotowuje się na przyjazd uchodźców, na pomoc. Jesteśmy częścią tego programu i będziemy uczyć się też tego, jak najlepiej pomagać. Ale oprócz tego uruchamiamy drugi program. I uwaga, tutaj moja prośba jest do naszych braci z Ukrainy, jeśli macie taką możliwość. Potrzebni są ludzie, którzy mówią po rosyjsku i po ukraińsku na granicy, do tłumaczenia. Bo my możemy dać wiele serca, pieniędzy i rzeczy, ale nie można się przez Google Translate tłumaczyć, ale tam jest potrzebny swój człowiek na miejscu. I będzie taka możliwość i Kościół Echo też będzie mieć swoją bazę na granicy, w medyce. Będziemy współpracować z organizacją amerykańską, zaprzyjaźnioną z nami. I Mateusz jest tam na miejscu i koordynuje w pewien sposób te działania, ale tam są potrzebni wolontariusze. Jeśli ktoś z was ma taką możliwość i ma taką potrzebę, to tę potrzebę też zaspokoimy. Więc też będzie można się zapisać, dajcie znać. Mateusz pojechał, Eugenii pojechał już też na granicę, też tam będzie. Są inni ludzie, Polacy też są potrzebni do tego, żeby stworzyć tam magazyn z żywnością, do tego, żeby rozdawać żywność na pierwszej potrzeby. Więc jeśli ktoś z was ma taką potrzebę, to jest pewne źródło, gdzie możemy pomóc. Tam i wszystko będzie zapewnione. Będziecie mieć zapewniony nocleg, transport. Są pieniądze na to. Są ludzie, którzy chętnie zapłacą za to, że pojedziecie tam. I w pierwszej kolejności szukamy ludzi na miejscu w tamtych kościołach i z nimi chcemy współpracować, żeby to też było logiczne i najbardziej logistycznie proste. Ale może ktoś z was ma taką potrzebę, to jest taka możliwość. Niektórzy z nas mogą chcieć móc przywieźć rodziny z dziećmi tutaj, z granicy. Wiecie, kolejki są kilkudziesięciokilometrowe. System na granicy jest niewydolny. Brakuje urzędników na granicach, którzy... Polska nie ma problemu z tym, ale po stronie ukraińskiej jest chaos, zamieszanie, jest problem z tym, żeby przepuszczać ludzi. To wszystko bardzo wolno idzie. Mam informacje z pierwszej ręki. Więc ludzie, którzy stoją tam w kolejkach, są często przemarznięci, są zmęczeni. Dzieci, możecie sobie tylko wyobrazić, Więc jeśli ktoś z was też dysponuje możliwością czasową, ma samochód, chce tam, może pojechać. Zgłosiła się firma, która sprzedaje foteliki. Damy wam foteliki, możecie jechać z fotelikami. Jakby jest pełno możliwości. Wybór należy do nas. Wybór należy do was. I ta niedziela jest inna. To nie jest niedziela, kiedy będziemy tutaj się tylko modlić, ale to jest niedziela, kiedy będziemy zbierać chęć, żeby pomóc, praktycznie pomóc tam na granicy. Kolejna rzecz to jest pomoc w formalnościach urzędowych. Tutaj również, jeśli ktoś z was ma wolny czas w ciągu dnia, w tygodniu, to też jest taka możliwość, żeby trzeba będzie pomóc ludziom. Ci ludzie, którzy będą się starali o status uchodźca, będą potrzebowali też pomocy w kontakcie ze Strażą Graniczną. Może tych ludzi trzeba będzie zawieźć. W Gdańsku jest punkt Straży Granicznej w Nowym Porcie. Tych ludzi do Gdańska, do Nowego Portu, do Straży Granicznej, żeby tam złożyli wniosek. Może niektórzy będą potrzebowali, nie będą chcieli starać się o status uchodźcy, bo wtedy nie mają prawa do pracy legalnej w tym kraju, tylko przez pół roku co najmniej muszą być w takim statusie. Przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Też wiem, że rząd planuje i na bieżąco zmienia dynamicznie się te wszystkie ustanowienia, żeby dopasowywać się do potrzeb, które są, ale na ten moment tak to wygląda. I jest potrzebna pomoc w urzędzie pracy, żeby pójść z taką osobą, pokazać w ogóle, gdzie to jest, podwieźć ją. Jest wiele potrzeb. W urzędzie pracy są ludzie, którzy mówią po rosyjsku, po ukraińsku, którzy pomogą już, ale potrzebne są też tacy ludzie tutaj, na miejscu. Więc jeśli ktoś z was ma samochód albo wsiądzie w autobus z taką osobą, jest dostępny, też się zgłoście dzisiaj do foyer. I ostatnia rzecz, i Mateusz będzie o tym mówił na koniec, będziemy dzisiaj tworzymy fundusz wsparcia, specjalny fundusz wsparcia i dzisiejsza ofiara cała i chciałbym, żeby ona naprawdę była hojna i ona zasiała ziarno nadziei w ludziach, którzy będą pomagać. Te pieniądze będą przeznaczone na pomoc, na transport, na lokację ludzi, którzy pojadą na granicę, na pomoc w wynajęciu mieszkań, które tutaj będą, na pomoc w zakupie żywności, biletów, rzeczy pierwszej potrzeby. Te pieniądze nie będą zmarnowane i będziecie na bieżąco otrzymywać informacje, co za te pieniądze kupiliśmy. Więc to jest 6 możliwości, żeby pomóc i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, że wiecie, jak pomagać, jeśli chcecie pomóc, bo naprawdę mieliśmy mało czasu, żeby przygotować te rzeczy. I chciałbym teraz w tym miejscu przedstawić wam, nie wiem, czy są wszystkie osoby, ale kilka osób, które będą odpowiedzialne. Powołaliśmy w nadzwyczajnie szybkim tempie sztab kryzysowy ECHO, który odpowiada za organizację pracy, wolontariatu. I to są ludzie, którzy mają pomóc wam pomagać. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli te prace nie są skoordynowane, to ja wiem, że każdy z was jest już w jakiejś zrzutce albo w jakiejś grupie, jest zaangażowany gdzieś. Bądźcie tam, róbcie te rzeczy, ale może niektórzy z was nie wiedzą, w co się zaangażować, nie wiedzą, w jakim obszarze, to chcę, żebyście wiedzieli, że w naszym kościele staramy się to skoordynować jak najlepiej. Po pierwsze, we współpracy z miastem, po drugie, we współpracy ze środkami, które zbierzemy, po trzecie, z potrzebami, które są na granicy i najważniejsze to dla mnie, w kontakcie z naszymi rodzinami z Ukrainy, które wiedzą, jakie są potrzeby najpilniejsze teraz. Więc ja wiem, że wasze serce bije teraz dla wielu innych organizacji i ludzi, ale moja prośba jest taka, zadbajmy najpierw o swoich. Amen? Zadbajmy najpierw o swój dom, o domowników wiary. To jest nasza odpowiedzialność, to jest moja pierwsza odpowiedzialność. Zadbajmy najpierw o naszych ludzi, a ja wierzę, że Natasza, Dima, że oni powiedzą, że jak już tutaj jest zaopiekowany, to pójdziemy dalej. Amen? Bo wasze serce jest dla całego narodu ukraińskiego. I chciałem teraz poprosić na scenę Nataszę, Dimę, Magdę, Karolinę. Nie wiem, czy Sylwia jest, Sylwii chyba nie ma, ale chodźcie na chwilę, nie mówiłem tego, przepraszam, wcześniej, może, ale myślę, że nie jest dla was problem. Chciałem was przedstawić po prostu. Czy Karolina Robaczek jest też na miejscu? Może ktoś ją ściągnąć? Priwiet. O, super, chodźcie tutaj, chodźcie bliżej, chodźcie. To jest Nataszka i Dima. Oni wzięli odpowiedzialność. Powiem wam tak, poprosiłem Nataszę, żeby wzięła bezpłatny urlop. My zapłacimy za jej czas pracy, żeby w tym sezonie zaopiekowała się ludźmi. I ona zrobiła to bez wahania od razu. zadzwoniła do szefowej i powiedziała, czy jest taka możliwość. Szefowa powiedziała, ile potrzebujesz, jesteśmy z wami. I to jest nasze pierwsze praktyczne działanie. Natasza będzie pełnoetatowo w pewien sposób zajmować się całą koordynacją tych potrzeb, które są na tym miejscu. Więc to też nie jest tak, że pastor będzie latał, wszystko załatwiał, nie martwcie się, bo wtedy mogłaby różnie pomoc wyglądać, ale jest Natasza i Dima, oni mówią dobrze i po polsku, i po rosyjsku, po ukraińsku, są dobrze skomunikowani, byli też ze mną na spotkaniu w mieście i są odpowiedzialni za koordynację całego sztabu naszego kryzysowego. Jest też Karolinka, która się zgłosiła od razu, jak tylko się dowiedziała, mówi, ja chcę pomóc, nie będę czekać. Wiem, że wy już razem z Kubusiem byliście zaangażowani w różne akcje w mieście i to jest piękne. I czekaliście na sygnał, który był tutaj. Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby zebrać wszystkie informacje razem i żebyśmy mogli najlepiej pomóc. I Karolina będzie pomagała Nataszy. Jest też Magda, która również zgłosiła się od razu. Mówi, Daniel, jak tylko jest potrzeba, jestem do dyspozycji. Oprócz tego jest też Sylwia Bobińska, nasza kochana Sylwunia, która pomoże i w kwestiach psychologicznych, psychoterapeutycznych i też o tą opieką psychologiczną będzie się zajmować w tym obszarze, ale nie tylko. Więc zobaczcie, to są ludzie, którzy w pierwszej kolejności przybiegli, zadzwonili, Daniel, jest potrzeba i zgłaszamy się. Ja wiem, że to są pierwsi ludzie, to jest fundament. Jeśli ktoś z was czuje się, że też chciałby, w tym, oni będą może trochę więcej na miarę swoich możliwości, może trochę więcej w ciągu dnia, czy po pracy, czy w ciągu pracy, niektórzy mają możliwość nie pracować i się nie zajmować. Jeśli wy macie czas i chcielibyście się bardziej niż tylko doraźnie, awaryjnie zaangażować w coś, macie więcej czasu, może chcecie wziąć tydzień wolnego, nie wiem, czy dla wszystkich będzie co robić, bo my ciągle badamy front pracy, to proszę was, zgłoście się do tych ludzi, do Nataszy, do Dimy, do Karoliny, do Magdy i będziemy kompleksowo wszyscy razem pomagać. Dziękuję wam bardzo. Oni będą na was czekać w foyer po kościele, po spotkaniu, więc będą mieli też formularz, na którym będziecie mogli się zapisać. Więc proszę was, bądźmy dzisiaj odpowiedzią na potrzeby. Amen? Na koniec chciałem wam pokazać jedną grafikę, jeden obrazek, który poruszy moje serce. Ja wiem, że to niewiele wam mówi, ale to jest... Chodź, ty może lepiej to powiesz.
Obrazek jest autorstwa naszego 5-letniego sąsiada, który słysząc o wojnie, a nie mają telewizora, on nie widzi tych obrazków, tyle co dowiedział się gdzieś tam z radia w drodze do przedszkola. Tu są żołnierze. To jest człowiek, który broni się przed tymi żołnierzami. Nie dopytywałam, kim jest ten człowiek, ale wygląda, że chyba oberwał. Tu lecą bomby i teraz trzeba się skupić, bo to pisał 5-latek. To jest przejście do innego kraju. To jest przejście do innego kraju, które on wymyślił, nie wiedząc zbyt wiele o wojnie, o tym, co się dzieje. I zobaczcie na te długie ręce, które są wyciągnięte do innego kraju. Chyba się nie podejmuje do końca rozczytania tego, co jest na górze, ale wojna na Ukrainie.
W głowie tego 5-latka 3 sposobami, drabiną, łodzią podwodną i przez drzwi. Ludzie mogą trafić z Ukrainy, z wojny do Polski. Czy to jest piękny obraz? 5-latka. I my czasami myślimy, że dzieci nie rozumieją, że dzieci nie wiedzą. Dzieci czują więcej, niż nam się wydaje. Ale niech ten prosty obrazek też doda wam wiary w to, że nawet dzieci są z wami. Nawet dzieci są z wami w tym kryzysie. I nawet dzieci wiedzą, że ten kraj
jest otwarty i to przejście jest dla was. I mam nadzieję, że dzisiaj każda siostra i każdy brat z Ukrainy, że otrzymacie tutaj dużo miłości i dużo wsparcia.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.